Kochane dzieci, te najmniejsze, te małe, te większe, te dorosłe i emerytowane dzieci Boże. Czy da się jakoś powiązać te dzisiejsze czytania z tematem Dnia Dziecka, Młodzieży? Spróbujmy zobaczyć, czy sprawy, czy słowa, i potem zakończyć to jakoś, jak zwykle, opowiadaniem. Pierwsze to jest zmiana. Jest Szebna zarządcą pałacu, poważna sprawa, jeden z ważniejszych urzędów. I on słyszy od Pana Boga, że zostanie przepędzony z tej posady. No, nie wiadomo, za co będzie żył, co będzie po prostu robił. Natomiast najgorsze jest to, że Pan Bóg powoła nie kogoś obcego, nie kogoś, może powiedzieć, lepszego, ale Twojego sługę Eliakima, ktoś, kto Tobie służył, kto był Ci podwładny, kto był mniejszy niż Ty, zajmie Twoje miejsce. Będzie obleczony w Twoją tunikę, przepasany Twoim pasem, władza Twoja będzie w jego rękach i on będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem. Jest w tym pierwszym czytaniu jakaś niesamowita tajemnica zmiany pokolenia, zmiany władzy. Szebna musi ustąpić Eliakimowi. I to jest pierwsza taka najważniejsza prawda, że my dorośli musimy ciągle mieć świadomość, że te dzieci, które są przed nami, ta młodzież, która jest przed nami, to jest ten Eliakim, który zastąpi nas. Zastąpi nas tutaj, przed amboną, zastąpi w kapłaństwie, zastąpi w byciu siostrą zakonu, zastąpi w byciu ojcem, matką. To jest normalne, że zastąpił. Mamy zastępowalność pokoleń. Wy młodsi może tak do końca nie pamiętacie, bo tego nie możecie, ale już na przykład w moim wieku człowiek wie, że był Jan Paweł II, wydawało się, ja innego papieża nie znałem, że po prostu jak może być inny papież? A okazało się, że umarł. Świat się nie zawalił. Benedykt XVI umarł, świat się nie zawalił. Papież Franciszek umarł, świat się nie zawalił. Węgrzyniak umrze, świat się nie zawali. To nie jest tak, że cokolwiek po prostu się zawala. Po prostu przemijamy. I to jest jedna z takich ważniejszych prawd, żeby umieć oddać władzę, umieć oddać służbę, umieć oddać, że my dorośli musimy nie patrzeć na te dzieci ciągle jak na dzieci. Nie? Ma 40 lat, a ty ciągle patrzysz, że to jest dziecko. Nie? Niektórzy z was jeszcze majątków nie poddawali. Może trzeba na tej pielgrzymce zrobić sobie postanowienie, zrobić testament. Człowieku, masz 60 lat, na co ty czekasz, nie? Mój brat jest agentem ubezpieczeniowym, był ostatnio u takiej pani, ona im pyta się, a zabezpieczenie to komu pani zostawia, bo pani ma 92 lata. Ona mówi, no proszę pana, no ja nie wiem jeszcze komu dam majątek, bo nie wiem u kogo będę na starość. No. Ja wiem, że my ciągle się wydajemy dziećmi młodymi, ale to jest jakaś taka... Żebyśmy umieli po prostu oddać, nie bali się, że te dzieci zrobią gorzej. 17 lat wykładam w krakowskim seminarium i z ręką na sercu, patrząc na tych kleryków, jestem taki radosny, że oni są tacy sami jak my. Tak samo leniwi, tak samo pracowici, tak samo po prostu święci, tak samo kombinujący. Naprawdę, człowiek się aż tak nie zmienia, nie? To nie jest tak po prostu prosto. Więc pierwsza prawda o dzieciach, młodzieży, żebyśmy się nie bali oddawać odpowiedzialności, nie bali się oddawać różnych posług, nie bali się, bo to jest normalne, że my wszystkiego nie zabierzemy do grobu, to raczej nas zabiorą. Druga prawda na temat dziecka to jest prawda o czasie. No jak słucham drugiego czytania, to ja nie chcę w to wierzyć. Wiecie co, jak święty Paweł mówi o głębokości Boga, z mądrości, wiedzy Boga, jak on mówi o myśli Pana, która jest niezbadana, on jest tak fantastyczny. Przecież ten fragment listu do Rzymian, w ogóle cały list do Rzymian, czy listy świętego Pawła, one są tak piękne. Przecież do końca świata będziemy hymną miłości czytali na weselach, na ślubach, że to jest tak piękne i mówisz, no jak to się stało? Że ten człowiek, który prześladował chrześcijan, ten człowiek, który patrzył, jak zabijali Szczepana, ten człowiek, który wtrącał do więzienia, ten człowiek, który dyszał rządzą zabijania, teraz ten człowiek pisze takie piękne teksty o miłości, ten człowiek dojrzał do tego, żeby Chrystus był jego Panem, żeby był tak blisko Chrystusa, że on mówi, jak trzeba, to ja mogę spokojnie umrzeć. Święty Paweł uczy nas bardzo o czymś takim ważnym jak czas. Żebyśmy dali czasowi czas, żebyśmy pozwolili dzieciom dojrzeć, nie? Bo jest wielka trudność, to wszyscy wiemy doskonale, że to nie jest tak jak w latach 70., Ksiądz Józef Wesołowski z pochodzący z Olsztyna zrobił taką pracę licencjacką z socjologii na temat mieszkańców mojej wsi mizernej. Było 76 wtedy domów i wszyscy chodzili do kościoła. Nie wszyscy chodzili do kościoła. Tam jest takie pytanie, co robią rodzice, żeby dzieci chodziły do kościoła? No i tam na tych 76 domów w 46 odpowiedziach, no chodzimy z nimi do kościoła, nie? W kilkunastu domach tłumaczymy, w 6 domach bijemy, nie? Więc czy taką, czy inną metodą, ale wszyscy do kościoła chodzili. Dzisiaj troszeczkę czasy się już zmieniają. Rzeczywiście czasy się zmieniają i trzeba dużo takiej cierpliwości jak ojciec wobec syna marnotrawnego, że może on odszedł. Może jesteś ojcem, matką, może chodzisz na pielgrzymki, ale dziecko chodzić nie będzie. Może jest tak, że naprawdę modlisz się codziennie, ale ono do kościoła chodzić nie będzie. To zdanie, że nawet bracia Jezusa nie wierzyli w Niego, jest dla mnie zawsze jakoś zaskakujące, nie? Że co, Pan Jezus słabo tłumaczył? Matka Boża była niedobrą ciotką, nie wytłumaczyła, nie dała przykładu. Jest jeszcze tajemnica czasu. Mniejsza o to, która gospodyni mi opowiada, no jak mi córka czteroletnia po prostu zrobiła numer w sklepie, to jak przyszłam do domu, jak jej wytłumaczyłam, to już nigdy nie robiła problemu. A syn, jak mi zrobił problem, to 30 lat mu tłumaczyłam. 30 lat mu tłumaczyłam ustnie i nie tylko. I dopiero po 40, jak już by się ożenił, jak już miał trójkę chyba dzieci, to przyszedł i przeprosił mnie za to, że tak się długo wychowywał, nie? To jest trudne, nie? To jest trudne jakby dać czas, nie? Pomyślcie o Mickiewiczowi, o Mickiewiczu, o Słowackim, o Norwidzie. Pomyślcie o Chopinie, którzy czekali na Polskę, a się nie doczekali. Pomyślcie o przecież siostrze Faustynie Kowalskiej, która umierała i wcale się nie doczekała tego, że wszyscy będą przyjeżdżali do Łagiewnik, że trzeba trochę czasu. Dajcie czas swoim też dzieciom, dajcie czas swojej młodzieży. Jakby nie wymagajmy tego za szybko wszystko, bo my byśmy tak nieraz bardzo chcieli. Bóg daje nam czas. Dajmy i tym naszym pociechom czas na to, żeby znaleźli drogi i bezdroża odejścia czy też powrotu. I trzecia prawda to jest Ewangelia. No, Ewangelia mówi nam jasno, że to, co najważniejsze jest i to, co my możemy dać dzieciom, to jest nasza osobista wiara. A wy za kogo mnie uważacie? Że tak naprawdę dzieci i młodzież uczy się od nas. Wszystkiego się uczy, nie? Oni będą wspaniałymi sportowcami, bo zobaczą starszych sportowców. Jest Małysz, no to będzie Małysz Omania. Jest Iga Świątek, no to będą grać w tenisa, nie? Będzie ktoś super bardzo dobry w piłkę, będą grać w piłkę, jak Lewandowski. Będzie ktoś dobrym architektem, będzie ktoś świetnie tańczył, będzie ktoś śpiewał, będzie ktoś po prostu leciał w kosmos, będzie księdzem, będzie siostrą zakonną, będzie burmistrzem, prezydentem, krawcową, lekarzem. Przecież wszystkie dzieci uczą się od nas i nie trzeba nic wielkiego. Trzeba po prostu być dobrym w tym, co się robi. Trzeba po prostu robić po swojemu, tak jak tylko potrafimy, a oni patrząc się dorosną, nie? W siódmej klasie pamiętam, jak ksiądz mówił o powołaniu, sobie pomyślałem, nie, no ja bym został księdzem, ale ja w życiu nie powiem kazania, no. Przecież ja w życiu nie powiem kazania. Dorosną te dzieci, ale niech się patrzą na starszych, niech się utrzą. Natomiast to, co my możemy jako ludzie wierzący zrobić, to dać swój przykład, czyli zrobić wszystko, żeby być blisko Jezusa. Różne ludzie mają opinie na temat Jezusa, nie? Jedni uważają Go za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, inni za Jeremiasza. Ale ta Ewangelia nam pokazuje, człowieku, rób wszystko, żebyś stał się Piotrem. Człowieku, rób wszystko, żeby Chrystus był dla ciebie Mesjaszem. Człowieku, rób wszystko, żeby Bóg był w twoim życiu na pierwszym miejscu. A kiedy dzieci będą widziały, że rzeczywiście tata kocha Pana Boga, mama kocha Pana Boga, Bóg jest dla nich ważny, to w nich zostanie. Naprawdę zostanie. Moja mama zmarła w grudniu, ale do dziś we mnie siedzi do końca, że ciebie będzie się działo, że cztery różańce odmawiała codziennie. Naprawdę ja się tyle nie modlę, nie? I mam wyrzuty sumienia, ale sobie myślę, no to jest przykład, że ktoś po prostu jest wierny Panu Bogu i to możemy dać swoim dzieciom. Właśnie przykład wiary w Jezusa Chrystusa. Oczywiście ta wiara może być różna i tu miejmy tę świadomość, że jesteśmy naprawdę różnorodni. U nas we wsi był taki świętej pamięci dziadek. Nie wiem, czy to w którejś konferencji nie opowiadałem, ale bardzo mi się ta postać podoba, bo jak byłem dzieckiem właśnie, to się go trochę bałem, wiecie. Nie wiem, czy dzieci się kogoś boicie, ale trochę się go bałem, bo mieliśmy pole koło siebie, tak no, siano żeśmy zbierali. Jak tak deszcz porządnie zlał siano, to on potrafił wyjść na pole, brać to siano, rzucać do góry i mówić, Panie Boże, sam sobie zjedz, bo krowy tego nie będą jadły. Jak, powiem wam szczerze, ciary przechodziły, bo jak czekałem, kiedy Pan Bóg praśnie piorunem i po prostu i spłaszczy tego dziada, nie? Jak muchy dogryzało krowy, to mówi, tyś jest stwórca, jakbyś był mądry, to byś głupich much nie stwarzał, nie? Przejeżdżał koło naszego domu, on był ostatnim we wsi, co powoził, jeszcze krowami jeździł. I tak sobie źle wjechał w kolejny, że ten wóz z sianem się przewrócił i on prasnął czapką, lejcami, mówi, Panie Boże, jak żeś przewrócił, to se dźwigaj, ja nie będę. No i wiecie, że Pan Bóg ma swoich ludzi we wsi, więc przyszli, dźwignęli, nie? A dziadek ubrany w białą koszulkę w niedzielę, gdzieś się wybieramy, się pytamy z foku, gdzie to idziecie? Mówi, a jadę na Rusinową Polanę do Matki Boskiej Jaworzyńskiej się wyspowiadać, bo chyba Panu Bogu trochę nagadał, nie? Kiedy szedł do Kluszkowiec, po prostu do kościoła i klnie, bo to po prostu, powiedzmy, że to nawet nasze krowy, weszły w jego zboże i strasznie klął. Jego żona mówi, Jasiek, nie klnij, bo idziemy do kościoła. A on tak się zatrzymał, mówi do niej, no ale to było z gęby, nie z serca, to się nie liczy. No mówię wam oryginał, nie? Ale im dłużej czytam Stary Testament, im dłużej wykładam Stary Testament, to sobie myślę, no właśnie to było to, nie? To było to, on był absolutnie w tym stosunku do Pana Boga swoisty, szczery, nie? On nie śpiewał jak my niektórzy, panem pasterzem nie brak mi niczego, a potem narzekamy, czego nam brakuje, nie? Albo liczę na ciebie, ojcze, a wcale na niego nie liczymy, nie? Albo piosenka, kiedy zawsze w niebie się uśmiechamy, jak my śpiewamy, wielbię ciebie w każdym momencie, no. Rzeczywiście, rzeczywiście w każdym i mnie, nie? Więc chodzi o to, żeby w tej relacji do Chrystusa mieć, być sobą, jakby nie bać się tych swoich takich cech. Mówimy o tej różnorodności. Nie bać się tego, że ty się nie modlisz jak sąsiadka, albo że nie chodzisz na pielgrzymki jak ktoś inny, albo że nie dajesz tyle na kościół, co tamten, czy nie, nie. Każdy z nas absolutnie z sobą. Tego nie da się relacji do Chrystusa spłaszczyć do jednego paradygmatu, ale żebyśmy jednak sobie powiedzieli jasno, to co najwięcej mogę zrobić dla Chrystusa, to po prostu w Niego uwierzyć. Im bardziej będę blisko Chrystusa, tym bardziej będę skałą dla mnie, dla mojej rodziny i dla moich dzieci. No, mogę jeszcze opowiadanie? Będziecie słyszeć przy tych dzwonach? Jestem neopresbiterem w Krakowie na osiedlu Ruczaj. Jadę z młodzieżą oazową, 60 osób do rodzinnej miejscowości Mizerna. Młodzież śpi po domach. Ja z księdzem diakonem w domu rodzinnym. Mszę świętą mamy w kaplicy, ale modlitwy, posiłki w remizie. Po jednym apelu, po modlitwach wieczornych podchodzi do mnie dziewczyna, nie pamiętam, 8 czy 1 klasa i mówi, proszę księdza, czy może ksiądz ze mną porozmawiać, ewentualnie mnie wyspowiadać? Ja mówię, no nie ma żadnego problemu. Diakon wrócił do domu, moja mama się pyta, gdzie jest Wojtek, a został z jakąś dziewczyną. Ja zostałem z tą dziewczyną w remizie, no i wiecie co, pogasiłem wszystkie światła, zostawiłem taki jeden kinkiecik, no bo ile trzeba lamp, żeby zrozumieć kobietę. I tak siedzimy godzinę, rozmawiamy. Rozmowa zamieniła się w spowiedź i na końcu spowiedzi, chcąc podnieść ją na duchu, przytuliłem ją z całego serca do siebie. I w tym momencie, jak ją przytuliłem do siebie, otwierają się drzwi remizy i wchodzi moja mama. Jak myślicie, co mi powiedziała? 26 lat miałem i ja pierwszy raz w życiu usłyszałem, że moja mama umie kląć. Zjechałem je z góry na dół, ja się podstawiłem też mocno, powiedziałem, żeby się zamknęła. Zaprowadziłem dziewczynę do domu, potem przyszedłem do rodzinnego, wytłumaczyłem mamie, no i naprawdę jestem pod wrażeniem, że mi uwierzyła. Także no taka to jest ta młodzież, takie to są te dzieci, ale tak naprawdę no nie osądzajmy, bo różnie bywa. Amen.